Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Adam Szłapka, Nowoczesna. Dzień dobry. Panie pośle.
Dzień dobry.
Czy już do, panie pośle, się pan przyzwyczaił, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie było zaprzysiężenia, także jeszcze spokojnie. Na razie poseł elekt, jak rozumiem.
Ale od 2 tygodni wszyscy do pana mówią, panie pośle.
Od 2? Nie.
No od półtora.
Od półtora.
No, Lizusy przed wyborami jeszcze mówimy.
Nie, na razie spokojnie, bez większych emocji. Czekamy na zaprzysiężenie, będzie 12 listopada i wtedy będzie można przystąpić do obowiązków poselskich.
No ale nie jest pan w małym szoku, że jest pan teraz przedstawicielem pierwszej władzy?
Pierwsza władza to oczywiście media.
Ale... Błagam. Ale... Monteskiuszowska definicja. Tak jest pan pierwszą władzą.
To znaczy jest może nie tyle szok, może nie tyle zaskoczenie, ale jest to oczywiście bardzo miłe, bardzo przyjemne. Myślę, że my budowaliśmy Nowoczesną od kilku miesięcy, od 5 konkretnie. I no, nie mieliśmy finansowania z budżetu, nie mieliśmy struktur i myślę, że momentami oczywiście liczyliśmy na więcej, może liczyliśmy czasem na te 10%, ale myślę, że to, że wprowadzamy 28 ludzi do parlamentu i to, że prawie 1,2 mln wyborców nam zaufało i zaufało takiej polityce konkretów programu, a nie pustych obietnic, a nie jałowego sporu, to myślę, że to jest sukces i to jest dobry prognostyk na przyszłość.
W konkrety i w programy też nie wierzę, ale niech
ale
wam
my,
będzie.
Ale my nie obiecywaliśmy 500 zł na dziecko, obiecywaliśmy likwidację przywilejów. No jest to pewna różnica, trzeba to przyznać.
Ale od ilu lat obiecują likwidację przywilejów?
A kto obiecuje?
No poszczególni, tam co tam szli, to było zawsze,
raczej...
Że... Ja słyszałem o likwidacji karty nauczyciela na przykład, przywilejów górniczych, to była taka partia, co to tak 8 lat rządziła i...
No więc właśnie tym się różnimy. My chcemy, żeby jednak w polityce czy w życiu społecznym dotrzymywać słowa, chociaż ja osobiście mam nadzieję, że PiS nie dotrzyma słowa i nie zrealizuje swoich obietnic, bo to będzie szkodliwe dla Polski.
A skąd pan wie, że to będzie szkodliwe dla Polski?
500 zł na dziecko?
No.
Jeśli chodzi o... przede wszystkim nigdzie na świecie takimi rozwiązaniami nie udało się pobudzić wzrostu demograficznego. Po drugie, to jest bardzo kosztowne dla budżetu, a po trzecie, to jest niesprawiedliwe. Znaczy, nie uważam, że prezes banku, który zarabia sporo i nie zauważy nawet wpływu na konto tego 500 zł, powinien być traktowany tak samo jak samotna matka.
Na jeden prezes banku przypada na dziś 100 tysięcy ludzi innych. I ze względu na tego jednego prezesa uważa pan, że trzeba ten projekt uwalić?
Nie, uważam, że pomoc należy kierować tym, której naprawdę potrzebują, a nie siać makiem.
I żeby to urzędnicy odgórnie decydowali, kto zasługuje.
Ja co do zasady nie jestem za uznaniowością
urzędniczą.
Każdy
mówi, że trzeba tam, gdzie naprawdę trzeba, ale, tylko że to też słyszymy od 20 paru lat, trzeba tam, gdzie potrzeba, a i tak to tam nie idzie.
Ale rozmawialiśmy przed wyborami, rozmawialiśmy o naszym programie. My uważamy, że powinno właśnie być na odwrót. To znaczy, powinny być proste rozwiązania gospodarcze, jak najniższe, jak najlepiej ściągalne podatki, po to, żeby przedsiębiorcy mogli zatrudniać kolejnych ludzi, po to, żeby mogli po zatrudnieniu tych ludzi, żeby spadało bezrobocie i to będzie wtedy presja płacowa. To są dosyć proste rozwiązania, które większość osób zna, tylko każdy się boi naruszać te struktury.
Też od prawie 20 lat, raz na parę lat siada tu człowiek, który o tym mówił, nazywał się Janusz Korwin-Mikke.
No, Janusz Korwin-Mikke ma jeszcze szereg innych pomysłów, na którymi mówił, najwyraźniej nie jest w stanie przekonać.
On mówił, bardzo niskie podatki, a właściwie brak podatku PIT i wtedy rodziny mają pieniądze na swoje dzieci i to jest skądinąd też słuszne. Tak?
To jest rozwiązanie być może radykalne. Znaczy, co do zasady, im mniej państwo zabiera obywatelom, tym obywatele lepiej wiedzą, jak te pieniądze wydatkować. Natomiast no jakby są pewne funkcje państwa, które muszą, znaczy państwo musi zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, musi zapewnić elementarną infrastrukturę, która jest potrzebna dla rozwoju, no z czegoś musi to finansować, między innymi z podatku PIT, między innymi z podatku VAT. Lepiej, żeby on był prostszy, łatwiej ściągalny i miał funkcje fiskalne, a nie takie redystrybucyjne.
Póki co jesteście w bardzo wygodnej sytuacji, bo jesteście w opozycji i swoich pomysłów w życie wcielać nie musicie.
Ale możemy je proponować, możemy przekonywać inne kluby parlamentarne do tego, żeby je poparły. Zakładamy, że...
Kogo w takim razie i do czego chcecie przekonać w tej kadencji Sejmu? Realnie rozmawiamy, bo jesteście Nowoczesną, realną partią.
Realnie chcemy przekonywać do tego, żeby zmienić sposób, albo najpierw zlikwidować sposób finansowania partii politycznych z budżetu. Mamy świadomość tego, że może być z tym problem, bo PiS jest przeciwnikiem tego, Platforma w zasadzie też.
A i wam coś skapnie?
Znaczy, my wiemy, jak się prowadzi kampanię w nierównych warunkach. Więc jakby trudno, żebyśmy się stawiali w nierównych warunkach. Chcemy te warunki wyrównać dla wszystkich, także dla tych nowych, które wejdą. Jeśli nie uda się przekonać innych partii do tego, żeby finansowanie z budżetu znieść, to rozpocznijmy dyskusję o tym, jak ono powinno wyglądać. Na przykład model francuski, ciekawy, gdzie partie są finansowane z budżetu, natomiast są bardzo poważne ograniczenia wydawania tych pieniędzy na kampanię. Na przykład nie można ich przepalać, bo to inaczej się nie da tego nazwać, na billboardy czy na spoty, tylko są jasno określone zasady, jakie powinny być w danym mieście afisze programowe z przedstawieniem kandydatów. A pieniądze są wydawane na prace programowe, merytoryczne.
Próbuję sobie przypomnieć, czy jeszcze gdzieś szłapka wisi, czy nie wisi. Już posprzątał, czy...
Posprzątaliśmy.
Na pewno?
Tak.
Słuchacze zaraz przypomną, że jeszcze gdzieś
ale
pan
wisi. Ale to dobrze, no jakby każdy się może pomylić, ściągniemy od razu. No. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to są kwestie uproszczeń gospodarczych. Ustawa Wilczka, no znaczy ona nie może być teraz tak napisana, jak była ustawa Wilczka pięciostronicowa, bo teraz mamy konstytucję gospodarczą bardzo grubą, natomiast jakby co do zasady,
co nie jest zabronione,
to, co nie jest zabronione, jest
ale
dobre.
Ale dzisiaj wszystko już jest zabronione.
No, więc wszystko jest zabronione, wszystko jest uregulowane. Im więcej regulacji, im więcej pozwoleń, tym większą decyzyjność i taką uznaniową mają urzędnicy. Potrzebujemy kolejnych urzędników, żeby można było te przepisy obsługiwać. Potrzebujemy wyższych podatków, żeby można było im zapłacić. I jest nam trudniej prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać kolejne osoby. No, jakby to są...
No, ale to ja mówię o realnościach, które dają się przeprowadzić tej kadencji przez niewiele wielki 28-osobowy klub.
Liczymy na to, że będziemy w stanie przekonać do sensownych rozwiązań. Nie chcemy być opozycją totalną, bo to, że jesteśmy w opozycji, to jest jasne. No, PiS ma większość i nikogo nie zaprasza do rozmów koalicyjnych. Natomiast jakby nie chcemy być opozycją totalną. Zakładamy, że Prawo i Sprawiedliwość też będzie miało jakieś pomysły, które warto będzie poprzeć, bo to oni też mówią o pewnych uproszczeniach gospodarczych, o takich rozwiązaniach przedsiębiorczych.
Jest coś, co wam się podoba i co jesteście w stanie poprzeć? Bo pan Petru to tak, jak chcemy być konstruktywną opozycją, ale wali tylko w PiS, więc...
Tak... Nie, to nie jest tak, że... Znaczy, najwięcej ostatnio sporu przed wyborami mieliśmy z Platformą, która próbowała udowodnić, że głosowanie na mniejsze partie jest głosowaniem na PiS.
Ale wracam. Co z rozwiązań proponowanych przez PiS waszym zdaniem jest fajne do poparcia?
Na razie te rozwiązania, które PiS na pierwszy ogień proponuje, to raczej nie uważamy, że one są najważniejsze w tym momencie. To, co powiedziałem, 500 zł na dziecko.
500 zł nie.
500 zł nie. Nowe województwa to nie są najważniejsze rzeczy, to jest gimnazja? Niepotrzebne zamieszanie. Gimnazja, rozumiemy to,
pan
że...
Pan chodził do gimnazjum, opatrz, nie. Nie? Tak pan wygląda młodo, no.
Tak. Ja chodziłem do, tak jak pan redaktor, do 8-letniej podstawówki. Uważam, że to było dobre rozwiązanie. Natomiast jest... Rozumiemy to, że wielu rodzicom się nie podoba gimnazja. One, jeśli chodzi o założenie reformy, one były, to była dobra reforma. Ona była niezbyt dobrze pewnie przeprowadzona ostatecznie. Natomiast nie możemy takim jednym pociągnięciem pióra, bo do tego to się będzie sprowadzało, w ciągu pół roku zlikwidować gimnazjum i odwrócić cały system edukacyjny. Takie rzeczy muszą być przeprowadzone jednak programami pilotażowymi. To musimy wiedzieć, jak to wpłynie na cały ciąg edukacyjny. Musimy wiedzieć, jakie to ma założenia programowe. No, na razie to jest hasło populistyczne, więc jeżeli mielibyśmy głosować za hasłem populistycznym...
Hasło populistyczne, no panie pośle, ludzie pamiętają jeszcze 8-klasową podstawówkę, 4-klasowe liceum. To nie jest jakaś reforma, że po 50 latach od czegoś odchodzimy.
No, ale te osoby, które kończyły gimnazjum, już skończyły studia. Czyli ludzie, którzy, zdaje się, gimnazja były wprowadzone w 99 roku. Mm-hmm. No, okay. Skończyły już gimnazjum roczniki, które się urodziły.
Jedyny argument taki naprawdę podnoszony to jest zatrudnienie nauczycieli. Wy jako partia liberalna właściwie powinniście powiedzieć, no to nie jest argument, bo tu, tak powiem,
ale oczywiście, nie, to nie, to nie jest oczywiście argument. Znaczy, to są ważne rzeczy. My, jeśli chodzi o reformę karty nauczyciela, wypowiadaliśmy się dosyć jasno cały czas. Trzeba dać dyrektorom szansę faktycznie zarządzania szkołą. Mhm. To znaczy, dobry nauczyciel powinien być lepiej wynagrodzony, powinien mieć możliwości motywowania, a nauczyciel słabszy powinien być móc przez dyrektora szkoły w jakiś sposób ukarany. No, każdy z nas chce, żeby jego dzieci były dobrze kształcone. I chcemy dać też tą możliwość dyrektorom szkoły, żeby...
Pan dzieciaty jest w ogóle?
Tak.
Duże dziecko, małe pewnie.
No jeszcze do szkoły nie idzie, ale szybko trzeba
dać
2 lata.
Ale do jakiej szkoły by pan go wolał dać? 8-letniej czy 6-letniej?
To ja bym chyba się musiał zastanowić nad programem.
Żonę pan musi spytać.
Ja mam doświadczenie szkoły 8-letniej i pewnie tak sentymentalnie chyba bym wolał, żeby chodził do dłuższego 4-letniego liceum.
Już mówiąc serio, partia ma stanowisko, czy nie ma?
W sprawie gimnazjum, znaczy taka propozycja, jak jest teraz, Prawa i Sprawiedliwości, to jesteśmy przeciw.
To też nie
przejdzie.
Bo
to jest źle, jest źle przygotowane.
Co by przeszło z rzeczy, które mówią?
Są za rozwiązaniami deregulacyjnymi, mówi o tym często minister Gowin. Myślę, że w wielu przypadkach takich można na nas liczyć.
Pytanie, czy minister Gowin to przewalczy? Mówił o tym
minister jako minister sprawiedliwości. Teraz minister Gowin się szykuje do 5 resortów, więc zobaczymy.
Już zupełnie pod koniec zapytam pomysł posła Dzieciaka. Nie wiem, czy pan słyszał, żeby zmienić jednak granice okręgów wyborczych. Chciałby rozpocząć taką debatę.
Nie słyszałem.
Oderwać mimo wszystko Leszno od Kalisza.
Nie słyszałem jeszcze tego.
Jakby do pana z tym przyszedł, to?
No, konkretną propozycję bym musiał. Znaczy, jakby wydaje mi się, że podzielenie po prostu tych okręgów na mniejsze, takie jakie są, to też nie jest dobre rozwiązanie.
Bo pan miał dobry wynik w Kaliszu.
Nie o to chodzi. Ja miałem najlepszy wynik miałem w Kościanie i niezły w Lesznie.
No,
więc być może to... Natomiast wydaje mi się, że tak, no, Południowa Wielkopolska nie ma jakiejś takiej wspólnej tożsamości bardzo silnej. Ja też jakby to poczułem, wiele razy byłem w czasie tej kampanii i w Kaliszu, i w Ostrowie. Te okręgi są przygotowane specjalnie dla dużych partii, wspólna decyzja AWS-u i SLD. I warto się nad tym zastanowić, żeby jednak te okręgi były bardziej, no, miały większe poczucie tożsamości. No, my mamy bliżej tutaj do Śremu na przykład niż do Ostrzeszowa, no powiedzmy sobie szczerze.
Wschowy mamy bliżej.
Na przykład. No ale Wschowa to już jest jakby inne województwo, to już jednak trzymajmy się tego podziału.
Pytanie, czy Wschowa będzie miała bliżej do posła do Leszna, czy do Gorzowa, tak? Czy do Zielonej Góry.
To prawda.
Jeszcze zupełnie na koniec rzecz kawiaria polityczna, bo zdobycie tak wspaniałego wyniku, rozumiem, że w partii też pańską pozycję mocno wzmocniło.
Ja wiem, czy wzmocniło. Mamy parę osób, które miały naprawdę fajne wyniki.
A jakaś kawiaria teraz w klubie parlamentarnym?
Ja jestem sekretarzem generalnym, więc ja się zajmuję raczej kwestiami wewnątrzpartyjnymi i też rozmowami, jak to w klubie poukładamy.
Wicemarszałkiem zajmował pan, nie chce być?
Mamy swojego kandydata na wicemarszałka.
Fajnie się rozmawia, ale już zupełnie naprawdę na koniec. Biuro parlamentarne. Gdzie?
Oglądamy różne lokalizacje w Lesznie.
W Lesznie. Pan Adam Szłapka, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i gratuluję serdecznie nagrody za nieprzeciętność Wiadomości Kościańskiej.
Bardzo dziękuję.